imienia Jerzy, nazywam się Ania Stek i mieszkam obecnie w Stanisławowie. Pierwszy raz w progach waszego kościoła stanęłam pod koniec czerwca tego roku i myślę, że dzisiaj jest wspaniała okazja, by dać się wam trochę poznać, opowiedzieć o sobie, a przede wszystkim o tym, jak Bóg zaczął działać i działa w moim życiu. Wielki wpływ na to, jaką jestem osobą, miało to, w jakim domu się wychowywałam. Więc pokrótce opowiem o moim dzieciństwie. Urodziłam się 19 lat temu w Białymstoku i wkrótce po tym moja mama i tata rozstali się. Ja z mamą wyjechałam do Szczecina i tam mama wyszła za mąż, urodziła synka, a tata mieszkał i mieszka tutaj w Białymstoku, ma żonę i też syna. Także już od najmłodszych lat żyłam rozerwana pomiędzy dwa domy i dwie rodziny. Ale gdy poszłam do szkoły w Szczecinie, to Szczecin stał mi się bliższy, a razem z nim wszystkie osoby, które tam mieszkały, a więc mama, ojczym i brat. A to, co w Białymstoku stało mi się dalekie, łącznie z całą rodziną tutaj mieszkającą. Jednak rodzice nieustannie dawali mi odczuć, jak jestem dla nich ważna. Tata zabierał mnie mamie, mama tacie, nieustannie trwały rozprawy sądowe. No, tak to wyglądało. Rodzina w Białymstoku była mocno, żona taty była mocno wierząca i cała jej rodzina, katolicy, jednakże oni nie mieli na mnie wpływu i myślę, że to też zadecydowało o tym, jak potem wyglądało moje życie, bo w Szczecinie mój ojczym nie utożsamiał się z żadną religią, mama była katoliczką wierzącą, niepraktykującą. No, chodziłam do kościoła, na religię, nawet przyjęłam komunię, ale tak naprawdę nie wiedziałam, kim jest Bóg, a tym bardziej Chrystus. I tak, mając 13 lat, przestałam chodzić na religię, do kościoła, gdyż chciałam zobaczyć, czy moje i tak już dosyć skomplikowane życie zmieni się jakoś diametralnie, czy świat zacznie mi się walić na głowę. I wkrótce okazało się, że wcale nie, wręcz przeciwnie. Stało się o wiele prościej i łatwiej, bo żadne przeszkody, nie miałam żadnych zasad, które by mi przeszkadzały robić to, na co miałam ochotę. Zobaczyłam, że mogę sama decydować o swoim życiu, bo tak naprawdę ono należy do mnie i tylko ja wiem najlepiej, co mi sprawia szczęście. Dzisiaj wiem, że to nie była prawda i weszłam na drogę, która prowadziła mnie stromo w dół. Idąc własną drogą, dwa lata później, trzecie gimnazjum, spędziłam pierwszego Sylwestra bez rodziców, z dala od domu, z mnóstwem znajomych, za Szczecinem u koleżanki i był to pierwszy raz, gdy upiłam się do nieprzytomności. No, potem imprezy z alkoholem stały się już bardzo częste, ale nadal bardzo dobrze się uczyłam, mama mi ufała, a ja nigdy nie dałam jej powodu, żeby się na mnie zawiodła. Nie wiedziała o tym, że się upijam, uprzedzałam, że zostanę na noc w miejscu, gdzie odbywała się jakaś tam zabawa, abym nie wracała oczywiście po ciemku sama. Tata przez telefon bardzo się temu sprzeciwiał, ale mama... No, on był daleko, nie miał na to wpływu, a mama bardzo mi ufała, a myślę, że bardziej bała się tego, że straci ze mną kontakt, ponieważ dzisiaj ani ona, ani jej siostry nie utrzymują kontaktu ze swoją mamą i też nie miała szczęśliwego dzieciństwa. Odnajdywałam się świetnie w tym życiu, bardzo dobrze się uczyłam, dostałam się do liceum nr 13 w Szczecinie. Według Gazety Rzeczpospolitej jest to najlepsza szkoła w Polsce. Powiem więcej, od wielu lat bije już tylko swoje własne rekordy. Tak więc rodzina była ze mnie bardzo dumna, a w praktyce okazało się, iż było to zbiorowisko próżnej, bogatej, egoistycznej młodzieży. Już od początku zaczęły się integracyjne imprezy, na której było mnóstwo alkoholu, papierosy, trawka. Ja oczywiście do wszystkiego korzystałam do woli. Musiałam być we wszystkim najlepsza, najlepiej ubrana, być na wszystkich imprezach, zostawać zawsze do końca, pić tyle co chłopcy. I rzeczywiście w zasadzie każde wyjście, na którym wiedziałam, że nie muszę wracać do domu, kończyło się tym, że byłam nieprzytomna. Ale zyskałam niesamowitą popularność w szkole, chłopcy mnie uwielbiali, odnajdywałam się wspaniale. Za to moja więź z tatą była zerowa, nie chciałam z nim rozmawiać, gdy do mnie dzwonił, a dzwonił codziennie przez wszystkie lata, za co dzisiaj jestem mu bardzo wdzięczna. Wtedy jedyne, czego żądałam, to pieniądze. Dopiero w drugiej klasie gimnazjum naprawdę się zakochałam po wielu nieudanych próbach z wieloma chłopcami. Mówi się czasami, że miłość od pierwszego wejrzenia spotyka ludzi, którzy mijają się codziennie od lat. I tak było w tym przypadku. Zakochałam się w chłopaku z mojej klasy. Był to wspaniały, ciepły, kochający swoją rodzinę chłopak, ale ja nie potrafiłam tego docenić. I kiedy on starał się na mnie wpłynąć, mówić mi, żebym nie wychodziła tak często, żebym się nie upijała, ja uważałam, że on ogranicza moją wolność. Uważałam, że on mi zazdrości, gdyż on nie może być na wszystkich imprezach. No i Rafał zerwał ze mną przed wakacjami. Nie dziwię mu się, sama bym z sobą zerwała i to znacznie wcześniej. I wkrótce po tym wydarzeniu nastąpił kryzys w moim domu w Szczecinie. Nie mogłam się dogadać z mamą, cały czas się kłóciłyśmy, zamknęłam się w sobie, właściwie cały czas po szkole spędzałam w swoim pokoju, nie chciałam z nikim rozmawiać. A była taka sytuacja dlatego, że moja mama miała trudności w związku ze swoim mężem, z moim ojczymem. I dzisiaj już wiem, właściwie miesiąc temu zakończyło się to ich rozwodem. Natomiast wtedy te wszystkie trudności spowodowały, że chyba miałam depresję i w dniu 12 marca, w dniu swoich 19 urodzin, ze swoimi walizkami pojechałam do kuzyna mojego taty, który mieszka w Szczecinie i tam już zostałam, nie mieszkałam w domu. Były to najsmutniejsze urodziny w moim życiu, a jednocześnie uczucie ulgi, pierwszy dzień ulgi od bardzo dawna. No i mogłoby się zdawać, że moje problemy w jakiś sposób się rozwiązały, a mimo to nie potrafiłam sobie poradzić z nałogami, ze swoim wychodzeniem. Myślę, że było to już raczej przyzwyczajenie niż przyjemność i po prostu chęć wyjścia i zapomnienia o tym, co się dzieje w moim domu i w moim życiu. Matura się zbliżała wielkimi krokami, ale w tamtym czasie wcale o tym nie myślałam. Po kilka razy w miesiącu wyjeżdżałam do Białegostoku, gdzie czekał na mnie mój kochający tata, no ja dopiero wtedy to zrozumiałam. Zauważyłam, jak jego miłość była inna od miłości, którą darzy mnie mama. On był surowy, miał do mnie bardzo ograniczone zaufanie, a jednak z drugiej strony akceptował, potrafił pogodzić się z każdą moją decyzją i zawsze robił co w jego mocy, żeby mi pomóc i mnie wspierać. Teraz chciałabym się cofnąć na chwilkę do marca, z marca, w którym jesteśmy, do ferii zimowych. Moja przyjaciółka Kasia Anuszkiewicz, która chodziła ze mną do klasy, wyjechała na obóz World of Life do Dymina, co też było wielkim cudem w jej życiu, ponieważ jej tata, który jest katolikiem, nie zgadza się, aby ona chodziła do kościoła ewangelików z mamą, ale wtedy Pan Bóg zamknął jego oczy i spowodował, że nie docierało do niego, na jaki obóz ona jedzie. I wróciła stamtąd nawrócona i bardzo zmieniona. Zaczęła często mówić mi o Panu Bogu, ja ją bardzo wspierałam w tym, jak zawsze się wspierałyśmy, mimo że byłyśmy zupełnie inne, ale tak naprawdę nie docierało do mnie to, co mówi. Mimo to ona bardzo się zmieniła, przestała wychodzić na 18, na urodziny, które były organizowane. I ja przez to też zaczęłam coraz rzadziej na nie chodzić, ponieważ byłyśmy bardzo blisko, właściwie cały czas spędzałyśmy razem. Zaczęłam się bardziej pilnować, więcej z nią rozmawiać i wtedy tak naprawdę mogę dzisiaj powiedzieć, że Pan zaczął realnie już działać w moim życiu. Zaczęłam trafiać na filmy o tematyce piekła, grzechu i tego, co się dzieje, jeżeli człowiek tak żyje. Znajdowałam u niewierzącego wujka u siebie w pokoju książki o tematyce Boga. Któregoś dnia po dosyć ciężkiej nocy wstałam z bólem głowy i nogi właściwie same zaprowadziły mnie do półki, gdzie ręce wyciągnęły Biblię, otwierałam ją w przypadkowych miejscach i natrafiałam na fragmenty, które mówiły mi o tym, jak bardzo grzeszne jest moje życie, jak źle żyję i co się stanie, jeżeli będę robić to nadal. Byłam bardzo wzruszona i przerażona tym, jak były to żywe słowa. Długo płakałam i był to dzień, w którym Kasia już od bardzo dawna chciała się ze mną spotkać, żeby mi powiedzieć Ewangelię, ale nigdy nie miała czasu, a tego dnia czas się znalazł i tego dnia to ja przyszłam do niej prosić, aby powiedziała mi Ewangelię. Później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Kasia dawała mi odpowiednie książki, dużo rozmawiałyśmy. Chodziłam w niedzielę do kościoła katolickiego, ale miałam wrażenie, że Bóg z niego wychodzi, gdy zaczyna się msza, więc wiedziałam, że gdy zacznę mieszkać w Białymstoku, będę musiała znaleźć jakiś inny kościół. I Kasia przed moim wyjazdem na wakacje do taty, już po zakończeniu szkoły, przypomniała sobie, że na obozie tym zimowym była dziewczyna z Białegostoku, liderka, Danusia Żegunia, która zdecydowała się ze mną spotkać, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Zaprosiła mnie do kościoła i było to moje błogosławieństwo, ponieważ sama nigdy nie odważyłabym się tutaj przyjść. No więc latem zaczęłam chodzić do kościoła baptystów. Asia, żona mojego taty, bardzo źle to odbierała, miała do mnie wiele żalu, że zostawiam religię swoich ojców, nie poznawszy jej i przychodzę tutaj. Ale o dziwo tata nie miał nic przeciwko, pierwszy raz w życiu mojemu pomysłowi. Wydaje mi się, że już wtedy widział, że zaczynam się zmieniać. I wkrótce zauważyła to cała rodzina i wszyscy to zaakceptowali, moją decyzję. Nawet babcia ze wsi dała się przekonać, że w niedzielę na nabożeństwie nie depcze razem z baptystami krzyży. Dzisiaj Asia jest dla mnie wielką pomocą, oparciem, mimo że wciąż się nie do końca zgadza się z moją decyzją, to bardzo mi pomaga, jest moją bardzo serdeczną przyjaciółką i jestem bardzo wdzięczna, że Bóg zmienia moje serce i serce moich bliskich. Powinnam też wspomnieć, iż ku mojemu zdziwieniu okazało się, że w Stanisławowie, za wysokim murem mojego ogrodu, istnieje życie. Moimi sąsiadami są ludzie z kościoła i w tym miejscu pragnę podziękować za okazane mi serce i serdeczność państwu Wiazowskim, Nazarukom i Szczechom, bez których między innymi nie mogłabym dojeżdżać do nabożeństwa i próby chóru. Kiedyś zdałam sobie sprawę, że Pan Bóg musiał mieć dla mnie w planach, iż będę baptystką, już w chwili, przynajmniej w chwili, gdy tata szukał ziemię pod budowę domu i wybrał Stanisławowo. W połowie wakacji zaczęła się rekrutacja na studia. Marzyłam o medycynie, ale gdy dostałam wyniki matur, stało się jasne, że w najlepszym przypadku będę pracować w McDonaldzie. Modliłam się jednak usilnie o dostanie się na studia i dostałam się na inżynierię biomedyczną na Politechnice. Moja modlitwa rzeczywiście nie była zbyt sprecyzowana, więc jak najbardziej zawarła się w tym, o co prosiłam. Mama Asi powiedziała mi o tym kierunku dzień po zakończeniu rekrutacji na studia, co dla mnie wydawało się problemem, aby się na nie dostać, prawda? Ale oczywiście dla Boga nie, wszystko potoczyło się wspaniale. Dzisiaj uczę się w tej szkole, jestem najszczęśliwsza na świecie i nie zamieniłabym jej na nic innego. Przed rozpoczęciem roku akademickiego pojechałam do Szczecina, aby spędzić ostatnie chwile przed długą rozłąką z moim braciszkiem Bartkiem i Kasią. Był to okres, kiedy Kasia i jej starsza siostra zdecydowały się przyjąć chrzest i nawet ich tata zgodził się być z nimi w tym dniu. Ja też o świcie przydreptałam nad Jezioro Głębokie w Szczecinie, gdzie miało się odbyć nabożeństwo drugiego kościoła ewangelicznych chrześcijan w Szczecinie. Mimo deszczowej pogody wszyscy byli pogodni i bardzo podekscytowani. Ja byłam niesamowicie dumna, gdy widziałam Kasię stojącą w wodzie, ubraną na biało i sama wyobrażałam sobie, jak to będzie kiedyś tam daleko, gdy ja też będę się chrzcić. Po tym, gdy wszyscy zdeklarowanie przyjęli chrzest, pastor bardzo poruszony wyszedł na brzeg i powiedział: nieczęsto to się zdarza, ale dzisiaj czuję, że muszę zapytać, czy jest wśród zebranych jeszcze ktoś, kto chce przyjąć do serca Jezusa. No i oczywiście deszcz przestał padać, wyszło słońce. Ja poczułam w całym ciele dreszcze. Przede mną do wody weszła pani, która była żoną jednego z mężczyzn, którzy się chrzcili, nawrócili się w więzieniu. Dodałam mi jeszcze chwilę, żeby się zebrać myśli. Spojrzałam na mamę Kasi, która stała obok. Ona powiedziała: oddaj zegarek, żebyś go nie zmoczyła. Ja oddałam zegarek i weszłam do wody. Nie wiem, jak było z państwem, ale dla mnie to był najpiękniejszy dzień w moim życiu i cały dzień fruwałam 5 centymetrów nad ziemią. Oczywiście Pan Bóg w swojej doskonałości zadbał także o to, aby miała się w co przebrać. Mama Kasi tego dnia zabrała koszulkę z krótkim rękawem i krótkie spodenki dla swego męża, aby miała się w co przebrać, gdy będzie miał ochotę wykąpać się w ten deszczowy od rana dzień. Oczywiście z moim nawróceniem nie skończyły się wszystkie moje problemy, ale Pan jest cały czas przy mnie, wysłuchuje mi i daje mi znacznie więcej i znacznie lepiej, niż ja sama mogłabym o to prosić. Ostatnim z takich spełnionych moich modlitw jest to, że znów utrzymuję z mamą regularny kontakt. Ciężko jest mi wybaczyć sobie cały czas te wszystkie rzeczy, które zrobiłam, ale skoro Pan był w stanie to zrobić, to ja nie mogę wynosić się nad Niego, twierdząc, że moje normy są wyższe od norm Boga. To pycha i próba bycia swoim własnym Zbawicielem. A Pan powiedział w Księdze Izajasza 43:25: ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Jestem, drodzy bracia i siostry, wszystkim Wam wdzięczna za to, że jesteście tak wspaniałą społecznością. Dziękuję Wam za uśmiechy, pomoc, zainteresowanie. Wszystko jest dla mnie zupełnie nowe w tym świecie, w którym teraz żyję. Ale to, co widzę przez Wasze postawy, sposób życia i wyznawane wartości, daje mi wiarę w to, że życie z Chrystusem jest możliwe i że nie będę musiała płacić za grzechy moich rodziców w swoim życiu. Kiedyś Agnieszka Nazaruk powiedziała mi, że dzięki Chrystusowi jestem nowym stworzeniem i teraz przyszłość nie będzie już decydować o mojej przyszłości. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, że nie będziecie na mnie patrzeć przez pryzmat tego, jaka byłam, ale jak Pan Bóg mnie zmienia i jakoś się staję. Wierzę w to, że kiedyś będę potrafiła darzyć swoje dzieci mądrą miłością i wychować się świadomie, w świadomości tego, że bez Chrystusa nie ma szczęścia w życiu. W Jeremiasza 29:11 jest napisane: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Proszę was bardzo o modlitwę nawrócenia się mojej rodziny i przyjaciół w Szczecinie, którzy w dalszym ciągu żyją światem. Amen.